Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło was zobaczyć. Przerwa była troszkę dłuższa, ale jak to mówią, jak się ludzie za sobą tęsknią, to szybciej potem czas mija. Więc nadzieja, że was nie zagadam na amen. Aczkolwiek ten dzisiejszy temat jest bardzo obszerny i też zdaję sobie znowu sprawę z tego, że cokolwiek tutaj zostanie powiedziane, to są tylko takie rzeczy, takie hasła do tego, żeby gdzieś jeszcze spróbować się jakby w cudzysłowie domodlić w tym temacie, doszukać, doczytać. Temat brzmi poczucie winy, a świadomość i doświadczenie grzechu. I może na początek powiem, jak to w ogóle doszło do tego, że ten temat jakoś mnie zainteresował, albo raczej, że tak go sformułowałam. Otóż jakiś czas temu zadzwoniła do mnie Marta z Ludzi Pełnych Życia, mówiąc, że będzie taka konferencja i o tym, żeby zdjąć z siebie balast poczucia winy. I natychmiast zrodził mi się ten temat, bo istnieje zarówno poczucie winy, jak i doświadczenie grzechu i są to dwie absolutnie różne rzeczywistości, a niestety często je mylimy, nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko dlatego, że no jakby wina i grzech się ze sobą zazębiają i czasem no myślę, że trochę też nam brakuje narzędzi pod tytułem wiedza, żeby umieć rozeznać, co jest czym i żeby wiedzieć, jak sobie poradzić z poczuciem winy, a jeszcze bardziej, jak właśnie przejść od przeżywania poczucia winy do doświadczenia grzechu. Bo poczucie winy jest czymś bardzo destrukcyjnym. Ono nas od środka niszczy. A doświadczenie grzechu daje nam życie i wyzwala. Jakkolwiek to może na początku dziwnie zabrzmieć. I dlatego potrzeba nam po pierwsze rozeznać, co jest czym, a po drugie no też podjąć taką drogę pracy nad sobą, takiej współpracy z łaską Bożą, żeby to przejście z Bożą pomocą mogło nastąpić. A że jest czas Wielkiego Postu, no to do roboty, nie? Takiej wielkopostnej. I najpierw zobaczmy, czym jest to poczucie winy. I zaczniemy dzisiaj mądrze, bo od encyklopedii, państwowej encyklopedii. Jest taka definicja w encyklopedii. Poczucie winy to przykry stan emocjonalny, pojawiający się w następstwie naruszenia przez jednostkę uznawanych przez nią norm postępowania i towarzyszy mu obniżenie poczucia własnej wartości. I myślę, że wszyscy znamy ten stan. Nie wiemy, że po prostu, jak to młodzież mówi, głupio się człowiek czuje, jak coś źle zrobi, jak zachowa się w taki sposób odchodzący od no od normy jakiejś tam. Wtedy czasem też człowiek ma takie poczucie, że się wygłupił, że w ogóle wstyd, że się tak zachował. Że to nie przystoi, nie pasuje. I teraz w zależności od tego, czego dotyczy to przekroczenie tej uznawanej normy, no to to poczucie winy może być mniej albo bardziej dręczące, mniej albo bardziej przykre dla człowieka. Ale zawsze, kiedy przeżywamy poczucie winy, to właśnie temu towarzyszy to obniżenie poczucia własnej wartości. I to jest też jeden z takich znaków pozwalających na to, żeby nawet w sobie zobaczyć, czy ja przeżywam to, że jestem grzesznikiem, czy mam poczucie winy. Bo w doświadczeniu grzechu nie ma tego niskiego poczucia własnej wartości. Aczkolwiek człowiek ma takie doświadczenie, że wobec Pana Boga naprawdę jest nędzą i jest tylko grzesznikiem, ale to się nie równa temu, że mam doła, bo jestem nic nie wart. To jest bardzo też podstawowa różnica. Ksiądz Józef Augustyn, jezuita, w jednym z wywiadów podał taką definicję. Poczucie winy jest jednym z najtrudniejszych, ale i najbardziej fundamentalnych doświadczeń ludzkich. Wiąże się ono z sumieniem, żywym głosem, który mówi nam, co jest dobre, a co złe. Sumienie to głos z głębin, poza wolą i rozumem, którym egzystencja ludzka domaga się jedności z samą sobą. Jest ono bezpośrednio związane z człowieczeństwem, jest jego integralną częścią. Głos sumienia jest głosem wewnętrznej wolności i doświadczeniem samooceny moralnej. Zawiłe trochę, nie? To już po ludzku. Sumienie to jest taki dar Pana Boga, który ma, uwaga, każdy człowiek. Każdy człowiek, kiedy się rodzi, kiedy przychodzi na świat, rodzi się niejako wyposażony w sumienie. I niezależnie, czy ktoś ma skórę białą, czy czarną, żółtą, czy zieloną, gdyby tacy ludzie byli, czy jest wychowany w takiej czy w innej religii, w takiej czy w innej kulturze, niezależnie od wszystkiego, każdy człowiek rodzi się z sumieniem. I sumienie ma jeden podstawowy przekaz dla wszystkich, najbardziej podstawowy. Czyń dobro, unikaj zła. To jest podstawowy głos sumienia. Czyń dobro, unikaj zła. I z tym naprawdę przychodzi na świat każdy człowiek. Później już rzeczą kultury, czasów, w jakich człowiek żyje, religii, norm, jakie poznaje, jest to, co rozumie pod pojęciem dobra czy zła. Ale ten podstawowy nakaz sumienia, ten podstawowy nakaz moralny jest jednakowy dla wszystkich. Taki sam. Ale jeszcze zajrzyjmy do katechizmu Kościoła katolickiego, no bośmy katolicy. Co katechizm Kościoła mówi nam o sumieniu? W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada. No nie, bo my się z tym rodzimy, nie? Z tym poczuciem. Czynić dobro, unikać zła. Lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. No właśnie tym nakazem. Czyń dobro, unikaj zła. Człowiek ma bowiem w swym sercu wypisane przez Boga prawo. Sumienie, i teraz uwaga, to jest najpiękniejsza część definicji. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. To jest ta, takim starym językiem mówiąc, najtajniejsza tajnia duszy, sumienie. I w tym sumieniu ciągle rozbrzmiewa głos Boga, który ciągle przypomina, czyń dobro, unikaj zła. Ale to nie jest mój głos, nie? To nie jest mój wymysł, tylko głos Boga, który mówi we mnie, a że ten głos jest święty, to jakby to miejsce w człowieku, w którym ten głos rozbrzmiewa, jest sanktuarium, czyli czymś świętym. A człowiek jest świątynią Boga. Pamiętajmy, że Paweł napisał święty, że jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Tak bardzo Bogu zależy na tej świątyni. I jakkolwiek to nie jest dzisiejszy temat, to tak jednym zdaniem może warto sobie przemyśleć, jak bardzo ważną rzeczą jest to, jak my wpływamy na sumienie innego człowieka. Naszym sposobem życia, zachowaniem. My nawzajem też kształtujemy swoje sumienia, ale to jest inny temat. A teraz, co to jest grzech? Co to jest grzech? No grzech to jest właśnie wystąpienie przeciwko temu prawu sumienia ze świadomością, że to prawo dał mi Bóg. I w odniesieniu do Boga. Bo jeżeli ktoś nie ma odniesienia do Boga, to swego złego czynu nie może nazwać grzechem, bo grzech jest tylko w relacji do Boga. Ale będzie go przeżywał jako wyrzuty sumienia. Czyli jako poczucie winy. I tu się zaczyna pewien mały taki bałagan, takie pomieszane z poplątanym, ale spokojnie wyjdziemy na prostą. Grzech, to znowu katechizm Kościoła mówi, jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Czyli może to być niewłaściwe przywiązanie do siebie samego, do swojego zdania, swojej wygody, swojej w cudzysłowie miłości, czyli swojego egoizmu, do swojego majątku, swojego dobrego imienia. Nadmierne przywiązanie, ono zawsze będzie wprowadzało bałagan. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. I teraz znowu. Doświadczenie poczucia winy albo poczucia grzechu. Na razie mówimy o poczuciu. Towarzyszy każdemu człowiekowi. Bo czy wierzący, czy niewierzący, ma wyrzuty sumienia. Bo ten głos Boga, czyli głos sumienia, jest niezależny od człowieka. To jest głos Boga. I co więcej, jeśli mamy wyrzuty sumienia, to dobrze o nas świadczy. Bo to znaczy, że słuchamy swojego sumienia, czyli tego głosu Boga w nas i zachowaliśmy wrażliwość sumienia. Bo sumienie można w sobie ogłuszyć. Można przestać słuchać tego wewnętrznego głosu. Można tak bardzo zagłuszyć sumienie, że można tego sumienia w ogóle nie słyszeć. I stąd powstało pojęcie człowiek bez sumienia. Ale to określenie człowiek bez sumienia nie może być rozumiane w tym sensie, że ktoś nie ma sumienia, że Pan Bóg mu tego daru nie dał, bo nie byłby człowiekiem. Natomiast człowiek może zagłuszyć sumienie i przestać go słuchać. To jest bardzo niebezpieczny stan. Zarówno dla człowieka samego, jak i dla tych, którzy z nim żyją. I jakoś myślę, sami podświadomie to czujemy, nie? Że nawet to określenie człowiek bez sumienia, to tak się człowiekowi dziwnie robi. I raczej byśmy się z kimś takim nie chcieli przyjaźnić. Czujemy, że to jest coś głęboko źle, być bez sumienia. I znowu, dlaczego to czujemy? No właśnie dlatego, że mamy sumienie i sumienie daje nam takie wyczucie dobra i zła. I wiemy też, że sumienie, czyli ten głos Pana Boga, nas nagradza albo upomina. I może nas nagradzać albo upominać przed uczynkiem, w trakcie uczynku lub po uczynku. I tak fachowo to się nazywa sumienie przeduczynkowe, uczynkowe i pouczynkowe. A to katechizm, to wszyscy znają, nie? Podstawy naszej wiary. Przed uczynkiem sumienie nas może ostrzegać. Nie czyń, bo to źle. Nie powinnaś, nie powinieneś. Może budzić niepokój. Ale może też zachęcać. Nie? Jesteś zmęczony, ale to będzie coś pięknego, jak to zrobisz. Tak samo działa w trakcie uczynku i po uczynku. Jeśli czyn był dobry, człowiek doświadcza pokoju serca, takiej wewnętrznej radości. Czasami nawet wśród wielkiego zmęczenia, ale głębokiego pokoju. A jeśli był zły, no to mówimy, że gryzie nas sumienie. Albo że mamy wyrzuty sumienia. No bo sumienie mówi, ty weź, Ula, obudź się, bo źle zrobiłaś. Nie? Nawróć się. I wtedy działają wyrzuty sumienia. Ale dlaczego w ogóle tak jest? I dlaczego w ogóle tak jest, że sumienie musi nas przestrzegać przed złem? Czemu nie może nam mówić tylko o tym, co jest dobre? No tutaj, jak w wielu takich przypadkach, musimy się cofnąć do raju. I do tego znowu opisu, o którym już wiele razy mówiliśmy tutaj w waszej wspólnocie, w waszej grupie, czyli do opisu grzechu pierworodnego. I do tego, że grzech pierworodny zachwiał tą harmonią, jaka istniała między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem i między światem a człowiekiem. Bo do akcji wkroczył ten, którego Pismo Święte nazywa kłamcą i ojcem kłamstwa od początku i oskarżycielem. I mówi nam Pismo, że oskarżyciel naszych braci, ten, który dniem i nocą oskarża przed Bogiem. To jest natura złego ducha. Być oskarżycielem. I jak działa ten duch oskarżania, tego oskarżycielstwa? No działa tak, jak mamy to pokazane w grzechu pierworodnym. Że w momencie, kiedy Ewa posłuchała złego ducha, przestała słuchać głosu sumienia, a w sumieniu Bóg mówił, że nie wolno zrywać tego jednego owocu. Już sobie to kiedyś tłumaczyliśmy, więc nie tłumaczę od Annasza do Kajfasza od początku. Ale ona zaczęła słuchać złego ducha i to słowo zatruło jej umysł, jej rozeznanie. I zmieniło jej optykę. Bo czytamy w tym opisie grzechu pierworodnego, że wtedy, kiedy posłuchała złego ducha, wtedy spostrzegła, że owoce z tego zakazanego drzewa są rozkoszą dla oczu, rozkoszą, a więc najwyższym stanem przyjemności, i że nadają się do zdobycia wiedzy, czyli że jak zjedzą te owoce, staną się równi Panu Bogu. No i zjedli. On i ona. I znowu mamy to słowo. I wtedy, kiedy zjedli, wtedy otwarły się obojgu oczy i zobaczyli, że są nadzy. I też już sobie kiedyś tłumaczyliśmy, że nie chodzi o fizyczną nagość, że spadły z nich ubranka, tylko chodzi o duchowe doświadczenie tego, że byli przez Boga obdarowani w sposób totalny, niezwykły, Mieli wszystko, co było im potrzebne do pełni szczęścia i w jedną sekundę przez grzech to wszystko stracili. Stali się przed Bogiem nędzarzami zasługującymi tylko na jedno. Bo Bóg im powiedział, jaka będzie konsekwencja grzechu. Że konsekwencją grzechu będzie śmierć. I tu wkracza jeszcze silniej zły duch. Najpierw im zamydlił oczy, potem brutalnie zdarł tę zasłonę, jaką im założył i wsączył w nich lęk. Lęk przed Bogiem i brak ufności, że skoro konsekwencją grzechu jest śmierć, to Bóg ich na pewno zabije, jak tylko się z Nim spotkają. I co robią? Zwiewają w krzaki. Chowają się przed Bogiem. Nie są w stanie się schować. Ale to, że czują się nadzy, a zły duch im sączy do głowy, że wszystko stracili, wszystko, co dostali za darmo, z miłości, wszystko, to drżą z lęku i nie potrafią się do Pana Boga zwrócić. I Bóg sam ich szuka. Oni nie wołają: Boże, gdzie jesteś? To Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? Czyli człowieku, bo imię Adam znaczy człowiek. Człowieku, gdzie jesteś? Gdzie ty mi się zagubiłeś? I Adam odpowiada: zobaczyłem, że jestem nagi, przestraszyłem się, jest we mnie lęk, boję się ciebie, Boże, się ukryłem przed tobą. I Bóg do niego jak tatuś do dziecka, które zbroiło. A co się stało? Czy może, że zjadłeś z tego drzewa, z którego ci zabroniłem jeść? I teraz zobaczcie, jak teraz działa duch oskarżenia. Adam zamiast powiedzieć: tak, zjadłem, mówi: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem. Ponieważ ma w sobie ten głos złego ducha, który jest oskarżycielem. Najpierw oskarżył Boga przed ludźmi, że Bóg nie dał im pełni szczęścia. Jak w to oskarżenie uwierzyli, zdziera im z oczu zasłonę i krzyczy im: jesteście nędzarzami, jesteście tak nędzni, że nadzy przed Bogiem. I wpędza w lęk, bo tak działa duch oskarżenia. Kiedy jesteśmy oskarżani, zaczynamy się bać. To jest bardzo silne doświadczenie, zarówno duchowe, jak i psychiczne. I co robi Adam, który już dał się porwać temu duchowi oskarżenia? Sam oskarża Boga i kobietę. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ty, Boże, nie ktoś inny, ty sam mi ją postawiłeś, a ona mi dała. A chwilę przedtem, kiedy pierwszy raz zobaczył Ewę, krzyczy w zachwycie: ta jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ale w grzechu zmienia się optyka. Oskarżenie wpędza w lęk i w takie chorobliwe poczucie winy, bo przecież on wie, że zjadł, ale w takie poczucie winy, że musi się samo usprawiedliwić. A że sam się nie usprawiedliwi, to się próbuje usprawiedliwić kosztem kogoś drugiego. I to jest poczucie winy. W poczuciu winy człowiek jest w głębokim lęku, w doświadczeniu, że jest nikim i próbując udowodnić swoją wartość, próbując ocalić własną skórę, będzie oskarżał Boga i innych ludzi. bo jest posłuszny duchowi oskarżycielstwa, czyli złemu duchowi. I zły duch działa jako oskarżyciel, nieustannie. Święty Piotr napisze: czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Czym? Właśnie oskarżeniami. Spróbujcie sobie na modlitwie przemyśleć, jak na przykład dochodzi do was świadomość tego, że zdarzyło się zrobić coś złego. Spróbujcie zobaczyć, jak bardzo działa duch oskarżenia. Jak bardzo się nawet przed sobą usprawiedliwiamy, jak często nie chcemy takiej myśli do siebie dopuścić. Albo jak próbujemy znaleźć sami ratunek. Ale nikt z nas nie znajdzie sam ratunku z grzechu. I w poczuciu winy możemy się zamęczyć. Zamęczyć na śmierć. Dokładnie na śmierć. A jeszcze musimy pamiętać, że zły duch, jak się już do kogoś przyczepi, a chce się przyczepić jak rzep do każdego, będzie to poczucie winy wyolbrzymiał. Będzie mocno oskarżał innych. To zawsze inni będą winni temu, że mi coś nie wyszło. To jest bardzo symptomatyczne. Zawsze będzie pokazywał zło pod pozorem dobra. I co więcej, jak już uda mu się człowieka skusić, to w tej chwili grzechu człowiek będzie doświadczał chwili szczęścia, radości, ale to będzie krótka chwila. A po tej krótkiej chwili będzie przychodziło głębokie doświadczenie bólu i cierpienia. To jest też bardzo symptomatyczne dla działania złego ducha. Zły duch uczy ukrywać swoją winę. Wypacza nam obraz nas samych. I co jest najważniejsze? I to jest rzecz, na którą bym chciała zwrócić szczególnie uwagę, że zły duch przede wszystkim wypacza w naszych oczach obraz Pana Boga. Tak jak to zrobił w raju. Niszczy w nas przez oskarżycielstwo i kłamstwo, niszczy w nas doświadczenie Boga, który jest czułą, miłosierną miłością, a tworzy obraz sędziego. I oskarża Boga przed człowiekiem. To są bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne. Czasami poczucie winy będą generowały w nas różne wydarzenia z naszego życia, czy sposób wychowania. Wiele lat temu był taki czasami sposób wychowania, że rodzice straszyli dziecko Panem Bogiem. Nie? Nie rób tak, bo Bozia cię widzi i ukaże. No nic gorszego nie można dziecku dać. Bo Bozia widzi, ale nie karze. Warto też czasami spróbować pomodlić się taką prostą modlitwą, żeby sobie uświadomić to, że Bóg nieustannie na mnie patrzy. Bo taka jest prawda. Jak Pan Bóg by przez sekundę przestał nas widzieć, to byśmy przestali istnieć. Ale patrzy z miłością. Ale można sobie zadać pytanie, co ja czuję, kiedy myślę, że Bóg nieustannie na mnie patrzy? Kiedy jestem sama, kiedy mnie nikt nie widzi również. Jakie jest to spojrzenie Boga? Jak On na mnie patrzy? Co jest w Jego oczach? To jest też bardzo ważny sposób modlitwy właśnie, tak się pomodlić. No a co teraz czynić, żeby sobie poradzić z tym poczuciem winy i żeby ono stawało się doświadczeniem grzechu? No więc właśnie pierwsza rzecz jest taka, najważniejsza, że musimy wejść w proces nawrócenia. Ale nie nawrócenia w sensie, że żyję 30 lat bez Pana Boga i teraz zrobię spowiedź generalną i zaczynam żyć z Panem Bogiem, tylko tego nawrócenia, o którym mówi Ewangelia, nawracajcie się, czyli że to ma być stan nieustanny i wierzcie w Ewangelię. A święty Paweł nam jeszcze tłumaczył, że nawrócenie to jest zmiana sposobu myślenia. Bo my mamy w Kościele główne prawdy wiary, nie? I mamy credo, wyznanie wiary. To jest to kościelne. A czasem mamy swoje prawdy wiary. I czasem w te swoje wierzymy bardziej niż w te kościelne. Na tym polega problem. I jakie mogą być te swoje wyznania wiary? Na przykład, być świętym to nie grzeszyć. Bzdura. Ja nie znam żadnego świętego, który by nie grzeszył. A jak znacie, to mnie zapoznajcie, chętnie poznam. Dalej, muszę zasłużyć na miłość Pana Boga. Kłamstwo. Na miłość Pana Boga się nie zasługuje. Bóg nas kocha bez naszych zasług. A zresztą nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby zasłużyć na miłość Pana Boga. Miłość Pana Boga mogę przyjąć, ale jest zawsze dana za darmo. Przyjąć, a zasłużyć, to są dwa światy. Dalej, jeśli zgrzeszę porządnie, Bóg mnie odrzuci. Nigdy. Muszę być osobą nieskazitelną i zawsze sobie ze wszystkim poradzić. A kto to powiedział? Znaczy, ja wiem, kto tak mówi. Ten, który jest oskarżycielem i kłamcą. Bo nikt z nas nie jest w stanie być nieskazitelny i nikt z nas nie jest w stanie sobie ze wszystkim poradzić i Pan Bóg w ogóle tego od nas nie oczekuje. Dalej, nie mogę mieć słabości. Nawet nie komentuję. Dalej, Bóg jest dobry, ale czy na pewno dla mnie? Takie trudne mam to życie. Albo wcześniej czy później Bóg ukaże mnie za moje grzechy. Poniosę konsekwencje moich grzechów tylko w jednym przypadku. Kiedy się nie zwrócę do Boga z prośbą o przebaczenie. Ale to będzie mój wybór, a nie Boga. Dalej, Bóg przebacza, ale tylko do jakiejś granicy. No to trzeba wziąć dzienniczek Faustyny i sobie poczytać, jak Pan Jezus mówi, miłosierdzia mojego nie wyczerpie nikt i nic i cała wieczność go nie wyczerpie. Miłosierdzie Boże nie ma granic. Albo Bóg jest miłosierny, ale do czasu. Nieprawda. Miłosierdzie jest naturą Boga. Jest miłosierny odwiecznie, czyli zawsze. No i teraz, jeśli odnajdujemy się w którymś z tych pseudo wyznań wiary, to co zrobić, żeby to zmienić? Wmawiać sobie, że to nieprawda? Nic nie da. Trzeba po prostu uczyć się nowego obrazu Boga. Czyli podjąć konkretny wysiłek co do tego, aby na nowo poznawać Boga. W jaki sposób? No w taki sposób, żeby z Bogiem przebywać przede wszystkim przez Jego Słowo i sakramenty. I to są dwa pewne środki poznania Boga. Przez Słowo, ale nie tylko Słowo, że jestem w Kościele i posłucham, ale przez Słowo, które będę codziennie czytać i rozważać. Z takim pytaniem i prośbą do Boga: Boże, jaki jesteś? Pozwól mi się poznać. Odsłoń mi tę tajemnicę, jaki Ty jesteś. Jaki Ty, Boże, jesteś? I trzeba podjąć właśnie taki świadomy wysiłek, żeby się wpatrywać w Jezusa. A my czasem popełniamy taki błąd, że wpatrujemy się w te swoje przekonania i wyobrażenia, czy ciągle jesteśmy zasłuchani w złe słowa, które nam ktoś powiedział, które mają ogromnie złą moc i działają na nas. I słowo usłyszane w dzieciństwie: jesteś głupia, jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie, potrafi człowiekowi w duszy krzyczeć i do setnych urodzin i mieć siłę. Ale my przez wiarę i przez modlitwę możemy nad tym panować. I kiedy takie myśli przychodzą do głowy, to mówić: Boże, oddaję Ci to, ale Ty mi pokaż, jaki jesteś. Tak, jest to wysiłek, jest to konkretna praca, ale ta praca zawsze przynosi dobre owoce. I trzeba Jezusa poznawać w Ewangelii. Ewangelia pozwala nam zobaczyć, że Jezus nikogo nie potępia. Nikogo. Nikogo nie odrzuca. Patrzy z miłością na tych, na których inni ludzie patrzyli z pogardą. Tak jak na celników. Ludzie, kiedy szli płacić cło, to tak bardzo gardzili celnikami, że na celnika nawet nie spojrzeli. To był wyraz pogardy, nie obdarzyć kogoś swoim spojrzeniem. A Jezus podchodzi do Mateusza i patrzy na niego, co więcej, patrzy z miłością. Można ciągle rozważać tą przypowieść o synu marnotrawnym, który wraca, nie? Chłopak się ześwinił, dosłownie rzecz ujmując. Podarte łachmany, ta nagość, ta nędza. A ojciec mówi: szybko, szybko, przynieście płaszcz. Okrywa tą jego nędzę. Nawet mu nie każe tej tam litanijki, nie? Ojcze, zgrzeszyłem, tam do końca mu nawet nie każe mówić. Tylko obdarza miłością. Zobaczyć siebie w tym marnotrawnym synu. Albo w tym drugim, który całe życie niby jest przy ojcu, ale serce mu pęka z pretensji. Ale nie patrzeć na siebie, tylko na to, jaki jest Bóg. I wtedy zawsze zobaczymy, że Bóg jest miłością. A jak ktoś by miał problem, że a może jednak są tacy, którym Jezus nie przebaczył, to niech czyta Ewangelię o męce Jezusa. I ten moment, kiedy Jezus udręczony, skatowany, wyśmiany, opluty, woła na krzyżu, patrząc na swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Rozumiecie? Diabeł nas oskarża przed Bogiem, a Jezus nas przed Bogiem usprawiedliwia. My już jesteśmy usprawiedliwieni z naszych grzechów w Jezusie, w Jego miłości. I teraz, na czym polega ta różnica pomiędzy winą a grzechem? No właśnie na tym, że poznając ten ogrom miłości Jezusa, karmiąc się w Nim Eucharystii, doświadczając miłosierdzia w sakramencie pojednania, ja mogę przestać się bać mojej winy i mogę z całą moją winą do Niego przyjść i Mu ją oddać. I w końcu zrozumieć, że ja jestem grzesznikiem, ale ja nie jestem grzechem. I jeśli ktoś doświadczy w sobie takiego spotkania z Panem Bogiem, w którym naprawdę poznając Go, bo inaczej to się nie dokona, dlatego to poznanie musi być pierwsze i to musi być konkretna praca nad tym. Jeśli dla kogoś stanie się jasne właśnie to, że ja jestem grzesznikiem, to znaczy, że mam grzech, ale nie jestem grzechem, to wtedy człowiek doświadcza wewnętrznej wolności i pokoju i jeszcze głębszego poznania Pana Boga. Natomiast tam, gdzie człowiek nie ma poczucia grzechu, czyli nie przeżywa tego, co czyni źle w relacji z Bogiem, tam rodzi się coraz silniejsze przekonanie i takie wyparcie tego i taka myśl, że no ja nie zrobiłem nic złego, nie mam grzechu, ale ja jestem zły. Ja jestem bezwartościowym człowiekiem. To są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Jesteśmy w kościele u księży Palotynów. Święty Wincenty Palotti, wielki święty, a pisał o sobie: jestem największym grzesznikiem, jakiego nosiła ta ziemia. Jestem największą nędzą, ale będę największym cudem Bożego miłosierdzia w niebie. Bóg mnie kocha miłością nieskończoną. I to jest doświadczenie grzechu. Wiem, że jestem kimś słabym i grzesznym. I wiem, bo taka jest ludzka natura, że jestem w stanie zrobić największe i najbardziej podłe grzechy, jakie są na świecie. Ale Bóg mnie kocha taką miłością, że jeśli Jemu się z tą całą swoją słabością powierzam, to On mi zbawienia nie odmówi, bo On jest moim Zbawicielem. On jest moim usprawiedliwieniem. Ja nie jestem w stanie usprawiedliwić się ze swoich grzechów, ale mogę przyjść i je wszystkie oddać Jezusowi. Z ufnością, że mnie kocha. On jest usprawiedliwieniem. I to zmienia tak naprawdę wszystko w życiu, całą perspektywę. Całą. Od początku do końca. I pozwólcie, że na koniec dwa cytaty z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Niedługo mamy znowu niedzielę Bożego Miłosierdzia. Faustyna pisała tak: niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie to wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. Oczywiście są to słowa Jezusa, nie Faustyny, tylko Faustyna je zapisała. Gdyby dusza miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, wszystko utonie w miłosierdziu Bożym. Albo gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca. Ale nikt nie pozna swojej grzeszności jako grzechu, dopóki nie pozna Boga jako miłosierdzia. Z poznania Boga rodzi się doświadczenie swojej grzeszności, nieodwrotnie. Dlatego naszą pracą jest przylgnięcie do Chrystusa i pokorna prośba, żeby Go poznać. Żeby Go poznać, poznać Jego miłość. I wtedy otwierają się człowiekowi oczy, ale po Bożemu, bez tego ducha oskarżenia. Bo staję przed tym, o którym wiem, że mnie kocha. I przed Nim niczego nie muszę ukrywać. Niczego się bać. Z niczym chować się w kąt. I wtedy dzieje się to, co jest zapisane w Psalmie 131. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy, jak niemowlę u swej matki. Jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. I teraz, kiedy przeczytam słowo Izraelu, niech każdy pomyśli swoje imię. Izraelu, złóż nadzieję w Panu odtąd i aż na wieki.